Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Święty Ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty, nas przezroczystym narzędziem Twojej łaski. Niech każda nuta i każdy dźwięk brzmią ku Twojej chwale i na służbę Kościołowi. Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Dziś temat, jaki chcemy poruszyć, oczywiście w dalszym ciągu podejmujemy refleksję nad wyznaniem wiary chrześcijańskiej. Rozdział trzeci, wierzę w Ducha Świętego. Kościół, wyznając wiarę w Ducha Świętego, wierzy, że Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej. Współistotny Ojcu i Synowi, i z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Duch został wysłany do serc naszych, jak mówi święty Paweł, abyśmy mogli otrzymać nowe życie dzieci Bożych. To dzięki Duchowi Świętemu człowiek może poznać tajemnicę wiary. Z tą świadomością Kościół naucza, że niezbędne do trwania w jedności z Chrystusem jest udzielany przez Ducha Świętego dar wiary. Zazwyczaj daru tego Duch Święty udziela w sakramencie chrztu. W sakramencie tym człowiek otrzymuje nowe życie w Bogu Ojcu za pośrednictwem Jego Syna w Duchu Świętym. Bez ducha nie można więc widzieć Ojca, bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego. Wiara w Ducha Świętego dotyczy nie tylko uznania trzeciej osoby boskiej, ale też wskazuje, że działa on wespół z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. Jezus nazwał Ducha Świętego Pocieszycielem i Duchem Prawdy. Kościół w swym symbolu wiary nazywa go Duchem Ożywicielem, to znaczy tym, który jest dawcą życia. Prócz tego Duch Święty w Nowym Testamencie nazywany jest Duchem Chrystusa, Pana, Boga, Duchem Chwały i Obietnicy. Jak mówi święty Paweł, nikt nie może powiedzieć: bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Bóg wysyła do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Chrzest udziela nam łaski. Łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są prowadzeni do Słowa, to znaczy do Syna. Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego, jak mówi święty Ireneusz. Trzecia część symbolu wiary dotyczy trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Jest to fragment symbolu znacznie krótszy niż jego dwie pierwsze części. Wierzyć w Ducha Świętego to znaczy przede wszystkim uważać Ducha Świętego za jedną z trzech osób boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego wylicza następujące miejsca naszego poznania Ducha Świętego. W pismach, które on natchnął, w tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła, w nauczycielskim urzędzie Kościoła, któremu on asystuje, w liturgii sakramentalnej, w której przez Jego Słowo i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem, w modlitwie, w której wstawia się za nami, w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, w znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. Duch to, podobnie jak Jezus, imię własne trzeciej osoby Trójcy Świętej, ale Duch to po prostu także tchnienie, powietrze, wiatr. To właśnie taki Duch, dosłownie tchnienie, ożywia według psalmu zastępy stworzeń zamieszkujących niebiosa i tak rozumiany Duch powiał nad ziemią, wskutek czego zaczęły opadać wody potopu. Ten powiew wiatru, także określany tym samym terminem, przynosi, patrząc też na historię przymierza Boga z Izraelem, przynosi ocalenie Izraelitom przy wychodzeniu z niewoli egipskiej. Rzeczywistość, którą określa termin Duch, nadaje się doskonale też do przedstawienia natury działania Ducha Świętego. Jezus mówi do Nikodema: wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. Warto też pamiętać, że Duch Święty to nie jest jedyne określenie trzeciej osoby Trójcy Świętej. Duch Święty jest też nazywany Duchem Bożym, Duchem Pana, Duchem Chrystusa, Duchem przybrania za synów, Duchem chwały. To Jezus sam nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy i Pocieszycielem, dosłownie adwokatem albo orędownikiem naszym. I ten ostatni tytuł pojawia się tylko w Ewangelii świętego Jana. Jezus oświadcza: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Takie określenie osoby Ducha Świętego pozwala widzieć w Duchu Świętym jakby kontynuatora dzieła Mesjasza. W liturgii, w praktykach religijnych mamy do czynienia ze szczególnym bogactwem obrazów, symboli oznaczających Ducha Świętego. Tak jak święty Paweł mówi, że zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu lub napojeni jednym duchem, to wyraźnie nawiązuje do wody, która zwłaszcza, gdy znajduje się przy tym rzeczowniku przymiotnik żywa, oznacza także łaskę Ducha Świętego. Symbolem Ducha Świętego jest również olej, a dokładnie mówiąc namaszczenie olejem. Jest to też niewątpliwie aluzja do sakramentu bierzmowania, w którym poprzez namaszczenie otrzymuje się dary Ducha Świętego. Jezus był też namaszczony i to wyraźnie samym Duchem Świętym i Jego mocą. Niezatartym znamieniem namaszczenia jest pieczęć, niekiedy także symbol Ducha Świętego. Działalność, albo dokładniej skutki działania Ducha Świętego są obrazowane akcją pieczętowania. Jak czytamy w liście do Efezjan, w Nim, w Chrystusie, także wy usłyszycie słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. Jednym z częściej występujących symboli Ducha Świętego jest ogień, przetrawiające wszystko działanie mocy Ducha Świętego kojarzy się z trawiącym, ale i oczyszczającym, czyli uszlachetniającym oddziaływaniem ognia na wszelką materię. Pod wpływem Ducha Świętego z pewnością pozostawał Eliasz, o którym mędrzec pański mówi, że powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Tu w sposobie bycia, zwłaszcza stylem swego nauczania, Eliasza będzie, ten styl będzie naśladował Jan Chrzcicielu, o którym też ewangelista mówi, że pójdzie przed Panem w duchu i mocy Eliasza. Wiadomo też, że to właśnie w postaci języków, jakby ognia, Duch Święty stąpił na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Kiedy Paweł będzie zachęcał Tesaloniczan, żeby się nie sprzeciwiali działaniu Ducha Świętego, też powie: Ducha Świętego nie gaście. Symbol Ducha Świętego jest także, to także obłok. Archanioł Gabriel uspokaja Maryję, mówiąc: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Na górze Tabor po przemienieniu Jezusa zjawił się obłok i osłonił zarówno samego Jezusa, jak i Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba i Jana. W tym samym obłoku znikł Jezus, gdy wstąpił do nieba. Obłok również będzie towarzyszył Jezusowi, gdy powtórnie pojawi się w chwale. Jednakże najczęściej spotykamy najbardziej taki spopularyzowany, także przez sztukę, plastyczny symbol Ducha Świętego, gołębice. Geneza tej symboliki pozostaje w ścisłym związku z opisem chrztu Jezusa w Jordanie, kiedy to otworzyły się niebiosa i Duch Święty jak gołębica zstąpił na Niego. Niektórym gołębica owa kojarzy się z wielu jeszcze starotestamentalnymi tekstami, jak na przykład wzmianka o tchnieniu Jahwe unoszącym się nad pierwotnym chaosem. W opowieściach o gołębicy, która też zapowiada Noemu rychłe wybawienie z klęski potopu. Czy w psalmach, w literaturze mądrościowej, gołębica symbolizowała zazwyczaj duchowe piękno. W hymnie Veni Creator Duch Święty jest nazywany palcem prawicy Ojca. Ta metafora palca Bożego nawiązuje do niej Jezus w Ewangelii. No jeszcze wcześniej, to w Księdze Wyjścia, jest mowa o tym, że prawo Boże zostało zapisane palcem Bożym na kamiennych tablicach. Duch Święty, podobnie jak Jezus Chrystus, jest Panem. Wszystko za tym, co powiedzieliśmy o Jezusie Chrystusie, zwłaszcza jako o Bogu, bo to ostatecznie oznacza Pan, odnosi się także do Ducha Świętego. Tak więc co do posiadanej władzy i godności, Duch Święty jest równy Bogu, Ojcu i Synowi. Działalność Ducha Świętego zarówno w życiu poszczególnych jednostek, jak i całego Kościoła posiada wieloraki charakter, ale powoduje zawsze jako skutek swoiste umocnienie, oczyszczenie, a zwłaszcza ożywienie. Jezus Chrystus do swojego zbawczego posłannictwa odnosi następujące słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Według świętego Pawła nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Czy na innym miejscu Bóg wysłał do serc naszych ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. W obydwu przypadkach chodzi o, powiemy, taki typowy akt wiary. Już na samym początku naszych rozważań stwierdzamy, że właśnie do każdego aktu wiary, prócz udziału ludzkiego umysłu, ludzkiej woli, niezbędna jest także pomoc Boga. Otóż ta pomoc Boża to właśnie nic innego jak działanie Ducha Świętego. I tutaj od naszego stosunku do tych impulsów działań Ducha Świętego zależy to, czy będzie nam przysługiwał tytuł przybranych dzieci Bożych. Bo być dzieckiem Bożym to znaczy ulegać, dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Święty Paweł stwierdza, albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi. Czy sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Ogromnie ważne są także konsekwencje tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Je również oczywiście zawdzięczamy Duchowi Świętemu. I znowu za świętym Pawłem: jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Stosunkowo najczęściej Pismo Święte mówi o działaniu Ducha Bożego. Właśnie to dzięki tchnieniu człowiek stał się istotą żywą. W każdej istocie żywej jest tchnienie, dosłownie duch ożywiciel. Taką samą funkcję ożywicielską będzie posiadał duch, którego tchnienie ma ożywić kamienne serce. Według świętego Pawła właśnie wskutek takiego działania Ducha Świętego dokonuje się nowe stworzenie. Jak powiedział do Koryntian: zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Tylko Bóg jest Panem tak rozumianego tchnienia życia. Umacniające, wspieranie nas działanie Ducha Świętego ujawnia się najbardziej wtedy, kiedy mamy rozmawiać z Bogiem, czyli na modlitwie. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Tu o znaczeniu Ducha Świętego dla całego Kościoła, tak mówi święty Augustyn. Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Według Pawła to właśnie Duch Święty, czyli Kościół świątynią Boga żywego. To On czyni wspólnotę naszą świątynią Boga żywego. Przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, przez który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, nazywanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła. To ta właśnie konstruktywna działalność Ducha Świętego w Kościele, tak ją właśnie opisuje katechizm Kościoła katolickiego. Obecność Ducha Świętego zawdzięcza Kościół Chrystusowi. Kościół jest nazywany ciałem Chrystusa, ponieważ zaś o Chrystusie już mówiliśmy, że został namaszczony Duchem Świętym. Z tego namaszczenia korzystają zatem ci wszyscy, którzy ów Kościół stanowią. Swoją więc taką refleksję o Duchu Świętym popatrzmy, że Kościół rozpoczyna od przypomnienia tej fundamentalnej prawdy o objawieniu Ducha Świętego przez Jezusa. Bez tego objawienia nie wiedzielibyśmy o istnieniu Ducha Świętego. Właśnie Pan Jezus, sam namaszczony Duchem Świętym, prowadzony przez Ducha, przed swoim odejściem obiecuje w Wieczerniku, że pośle Ducha Świętego, dar Ducha Świętego dla apostołów. Refleksja więc nad objawieniem Ducha Świętego w życiu Jezusa, obietnica posłania Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, ta refleksja nad tajemnicą Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego, stanowi taką podstawę, punkt do dalszych naszych też rozważań. One na początku, czyli tutaj czasu przygotowania do objawienia tajemnicy Ducha Świętego, ale także ku czasom Kościoła. Apostołowie i ci, którzy szli za Jezusem, mieli doświadczenie mocy Jego nauczania, mocy Jego czynów. Odkrywali więc, że w osobie i przez osobę Jezusa z Nazaretu działa Duch Boży. Oczywiście wtedy jeszcze nie pojmowali tego Ducha działającego w życiu Jezusa jako Ducha Świętego w takim naszym dzisiejszym rozumieniu. Później na to doświadczenie nałożyły się właśnie słowa Jezusa w Wieczerniku, w którym obiecuje On uczniom Pocieszyciela Ducha Prawdy, który przyjdzie do nich dopiero po Jego odejściu. Co więcej, to Jezus Go pośle. Mówił: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was. Tym następnym krokiem, który wykonali apostołowie, było osobiste doświadczenie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus po swoim odejściu spełnił obietnicę i uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Duch nimi zawładnął, jak to obserwowali w życiu Jezusa. Otrzymali Jego moc, której wyrazem było głoszenie Ewangelii z mocą i potwierdzenie tego orędzia czynami dokonywanymi w imię Jezusa. I w ten sposób odkryli Ducha Świętego jako kogoś, kto jest osobą i tą osobą inną niż Ojciec, inną niż Syn, chociaż ściśle z Ojcem i Synem złączoną. Jednym z elementów tego procesu było uświadomienie sobie, że ten Duch ma właśnie imię, Pocieszyciel, Duch Prawdy. Możemy się także tutaj domyślać, jaką ważną rolę w tej drodze wiary apostołów, odegrała Maryja, Matka Jezusa, działając z Nim swym osobistym doświadczeniem. Dlatego w pewnym momencie, jako wspólnota uczniów Jezusa z Nazaretu, stwierdzili: wierzymy w Ducha Świętego. W miarę jak wzmacniała się wiara, czyli to doświadczenie działania Ducha Świętego w ich życiu, to wszystko się pogłębiało. Dzięki darowi Ducha Świętego potrafili głębiej wniknąć w tajemnice osoby, życia i dzieła Jezusa Chrystusa. I to doświadczenie działania Ducha, które zgodnie z obietnicą Jezusa poprowadził ich do całej prawdy, sprawiło, że w tym świetle zaczęli także głębiej odczytywać to całe starotestamentalne objawienie się Pana Boga. Odkryli, że ten Duch, którego otrzymali, który pozwolił im lepiej poznać tajemnice osoby Jezusa, działał w całym poprzednim jego, poprzedzającym jego przyjście okresie, które zaczęło postrzegać jako okres obietnic i przygotowania. W listach świętego Pawła Duch Święty jest nazywany Duchem Pana, Duchem Chrystusa, Duchem przybrania za synów. To może, drodzy Państwo, niech będzie takim początkiem też tego rozumienia, że Duch Święty właśnie działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. I dopiero jednak w czasach ostatecznych, jak podejmujemy to rozważanie, zapoczątkowanym odkupieńczym wcieleniem Syna, zostaje On objawiony i udzielony, uznany i przyjęty jako osoba. I wtedy ten boski zamysł zrealizowany w Chrystusie pierworodnym i głowie nowego stworzenia będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako Kościół. Komunia świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.